miały szczęść Boże, kłania się Państwu wysłowcu. Proszę Państwa, niestety zaniedbałem, tu biję się we własne piersi, zaniedbałem przekazania Państwu tego materiału, a jest on krytycznie ważny w mojej opinii, w opinii Chińczyka, ale i Polaka, krytycznie ważny. A mianowicie jestem w Global Times 28 października, więc kilka dni temu. Mówiłem o tym, że tak się stało, ale niestety nic z tym nie zrobiłem więcej. Nie zacytowałem tego, co ważne. A więc z 28 października artykuł Tsai potwierdza obecność wojskową USA na Tajwanie. A poniesie konsekwencje za złamanie, za przekroczenie czerwonej linii. To poniesie konsekwencje, to jest w cudzysłowie. Cytuję. W niedawnym wywiadzie dla CNN-u opublikowanym w czwartek regionalna przywódczyni Tajwanu Tsai Ing-wen po raz pierwszy potwierdziła, że na wyspie obecne są wojska amerykańskie. Eksperci z obu stron cieśniny twierdzą, że posunięcie Tsai przekroczyło czerwoną linię i z pewnością poniesie Tajwan konsekwencje ze strony Chin kontynentalnych, w tym więcej działań wojskowych. A Tsai jest pierwszym przywódcą Tajwanu, który stwierdził obecność wojsk, potwierdził obecność wojsk amerykańskich na wyspie. Tsai powiedziała w wywiadzie dla CNN, że są tam w celach szkoleniowych. Nie ujawniła dokładnej liczby personelu wojskowego USA na wyspie, ale powiedziała, że nie jest tak dużo, jak myślano. I jak myślicie, mamy szeroki zakres współpracy z USA, mającej na celu zwiększenie naszej zdolności obronnej. To był cytat z tej Tsai całej, tej kurwy tajwańskiej. Od 20, przepraszam, ale ja tak myślę. To jest mój kanał i będę używał grubych słów wtedy, kiedy uważam to za stosowne. Od 20, cytuję, od 20 roku kilkakrotnie, 2020, kilkakrotnie zdarzało się, że z różnych źródeł płynęły słowa, że USA obecne są wojskowo na Tajwanie, ale po raz pierwszy potwierdziła to Tsai. Tsai igra z ogniem, ponieważ przyznanie się do obecności wojskowej USA na Tajwanie nie różni się od przekroczenia czerwonej linii zasady jednych Chin i pogwałcenia prawa antysecesyjnego. Powiedział Chui, były prawodawca, cytuję, cudzysłowie, na Tajwanie i tajwański uczony opowiadający się za zjednoczeniem, czyli za jednymi Chinami. A powiedział w zeszły czwartek, ten człowiek. Tsai ryzykuje zniszczenie, ponieważ chciała podkreślić związek Tajwanu z USA, aby ratować spadające poparcie, uzyskać pomoc prezydenta USA Joe Bidena i próbować przydusić przewodniczącego Kuomintangu, Chuning-liana. Powiedział ten Chu. Tang Yongchang, zastępca dyrektora Taiwan Research Center na Uniwersytecie Xiamen, to jest po drugiej stronie cieśniny. Xiamen jest po drugiej stronie cieśniny tajwańskiej. Powiedział w czwartek Global Timesowi, że Tsai chce pocieszyć mieszkańców Tajwanu ochroną USA, zachęcić siły secesjonistyczne i dać sygnał społeczności międzynarodowej, że USA wspierają Tajwan jako kraj. Tajwan nie jest osobnym krajem. W czasie, gdy Stany Zjednoczone grają kartą Tajwanu w strategicznej rywalizacji z Chinami kontynentalnymi. I to ostatnie jest prawdą. Stany Zjednoczone grają kartą Tajwanu w strategicznej rywalizacji z Chinami. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wezwał we wtorek państwa członkowskie ONZ do poparcia udziału wyspy Tajwan w systemie ONZ, co według ekspertów ukrywa możliwość złagodzenia napięć między Chinami a USA, a nawet ich eskalacji. Zmniejsza możliwość złagodzenia napięć między USA, a nawet ich eskalacji. Chu ostrzegł, że nie ma mowy, aby Chiny kontynentalne po prostu stały i obserwowały, a napięcie po obu stronach cieśniny z pewnością nasili się po ostatnim oświadczeniu Tsai. Tsai ratuje tylko własne siły, interes i twarz, nie zmieniając w niczym na dobre sytuacji w cieśninie tajwańskiej, powiedział Chu. Tymczasem tak zwana pomoc wojskowa USA ma bardzo ograniczone znaczenie w zmniejszeniu przepaści między potęgą militarną a kontynentu, a wyspą powiedziawczą. Wypowiedzi Tsai dowodzą, że secesjonistyczne władze Tajwanu nalegają na szukanie zagranicznego wsparcia w dążeniu do secesji, ponieważ wierzą, że nielegalna obecność wojskowa USA na wyspie może je ochronić. Kontynent również musi wzmocnić obecność wojskową w cieśninie tajwańskiej, w tym wszystkie niezbędne działania prowadzone przez samoloty i statki wojskowe w celu stłumienia popieranej przez USA próby secesji na wyspie, powiedział Li Fei, profesor studiów tajwańskich na Uniwersytecie Xiamen. Oprócz potępienia tego, co ona powiedziała, Chiny kontynentalne powinny podjąć rzeczywiste działania, aby secesjoniści z USA i Tajwanu zapłacili cenę, jaką jest wbijanie gwoździ w chińskie ręce, aby właśnie wbijanie gwoździ w chińskie ręce, oczywiście gwoździ przez USA i Tajwan. Powiedział tam. Samoloty bojowe chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej lecące w pobliżu wyspy stały się rutyną praktyką od 20 roku. Właśnie w środę w obszar wyspy weszły 3 samoloty bojowe chińskiej armii, a mianowicie 2 myśliwce J-11 i samolot przeciwko okrętom podwodnym Y-8. Weszły w tak zwaną samozwańczą południowo-zachodnią strefę identyfikacji obrony przeciwlotniczej Tajwanu. Poinformowały tego dnia władze obronne tej wyspy. Dzień wcześniej śmigłowce szturmowe i transportowe i szturmowe zostały zauważone po raz pierwszy podczas szkolenia w tym samym obszarze, co zdaniem ekspertów pokazuje wagę tego obszaru dla chińskiej armii. Śmigłowce mogą stać się aktywne na polu bitwy tylko wtedy, gdy chińska armia zdobędzie przewagę w powietrzu, a połączenie śmigłowców transportowych i szturmowych oznacza, że mogą brać udział w misji desantowej, mającej na celu lądowanie na wyspie, twierdzą analitycy chińskiej armii kontynentalnej. Koniec kropka. Proszę Państwa, no ta rzecz miała miejsce, jak powiedziałem, kilka dni temu. 5 dni temu chyba. I ja zwróciłem na to uwagę w jednym z felietonów. Wczoraj czy przedwczoraj. W każdym razie sytuacja, jeśli dobrze pamiętam, to nie była tak zła. Sytuacja w cieśninie tajwańskiej nie była tak zła od zawsze. No może 98 rok, kiedy to, co się wówczas nazywało flotą wojenną Chin Ludowych, otworzyło ogień po prostu w morze, w obszarze cieśniny. Ale to była demonstracja taka, powiedzmy sobie, demonstracja, bez znaczenia. Natomiast teraz to już nie jest demonstracja, to głównie przeloty samolotów i te inne historie. Znaczy, też są oczywiście demonstracje sił, tylko że to zupełnie inna siła. Zupełnie inna siła. Nieporównanie inna siła. Ale jaki jest mój punkt widzenia na tą sprawę? Czyli ja cały czas mam nadzieję, jako Chińczyk, powtarzam to do znudzenia i będę powtarzał do śmierci. Jako Chińczyk mam nadzieję, że tam się nie poleje krew, chińska krew. Amerykanie mogą ginąć setkami tysięcy, ale nie chciałbym, żeby zginął ani jeden Chińczyk. Wszystko jedno, czy z Tajwanu, czy z kontynentu. Ani jeden. A Amerykanie mogą ginąć dywizjami. I właśnie zresztą byłoby bardzo miło, gdyby tak się właśnie stało. Natomiast bardzo chciałbym, żeby wszyscy Chińczycy, zarówno z kontynentu, jak i z Tajwanu, Któregoś pięknego dnia obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości, w której Tajwan jest znowu częścią Chin, ale bez przelewu chińskiej krwi. Chińskiej krwi. Bo amerykańskie świnie mogą, jak powiedziałem, ginąć setkami tysięcy. Dlatego, że już dość tej, dość dość tego, że białe barbarzyństwo od setek lat, w mojej opinii od dawna, od momentu, kiedy się pojawiło to białe barbarzyństwo w Chinach, działa tylko na szkodę Chin. Więc teraz dobrze by było, żeby Chińczycy, oczywiście myślę o KPH, że kierownictwo chińskie zgodnie z naukami mistrza Suna zrobiło manewr, który spowoduje, że bez jednego wystrzału albo w każdym razie bez straty jednego Chińczyka Tajwan wróci do macierzy. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, i tutaj odwołuję się do niedawnej przeszłości. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w Hongkongu było też bardzo ostro. Że w Hongkong, przecież pokazywałem Państwu, mówiłem Państwu o tych legionach, w cudzysłowie oczywiście, chińskich milicji zbrojnych, bo tak się nazywają te formacje, które stały pod bramami Hongkongu. I co? No i nic. I Hongkongu jest święty spokój, prawda? Jest święty spokój w Hongkongu? Ano jest. No właśnie. Więc ja mam nadzieję, że tak się to właśnie skończy. Również na Tajwanie. Jak powiedziałem, życzyłbym wręcz wszystkim na całym świecie, żeby spora część, albo możliwie największa część amerykańskiej floty poszła na dno łącznie z setkami, dziesiątkami tysięcy Amerykanów. Życzę im tego serdecznie. Natomiast nie życzę Chinom, Chińczykom, Tajwańczykom, Chińczykom mieszkającym na Tajwanie ani jednej ofiary. Ale oczywiście ja myślę, że zdrajcy na Tajwanie powinni ponieść karę. Tylko że pytanie jest takie, czy oni powinni ponieść karę w obliczu prawa, tak jak ci łobuzy, ci czarni bandyci, którzy buszowali w Hongkongu rok temu i teraz ponoszą karę za swoją działalność, karę prawną. Idą do więzienia, czy też raczej powinni zostać, tak jakby mi serce podpowiadało, rozwaleni pod pierwszym lepszym murem, czyli ci wszyscy z DPP głównie i wspierające ich siły. No cóż, przemawia niestety Polak. Niestety, w tym sensie, niestety, że ja jestem taki bardzo impulsywny. Natomiast Chińczycy myślą pragmatycznie. Chińskie władze w Pekinie myślą pragmatycznie. Myślą, że powtórka w pewnym sensie, powtórka z Hongkongu byłaby jak najbardziej wskazana, no tylko pytanie, jak to zrobić, żeby pani Tsai na przykład odpowiadała przed sądem, który ją skaże na jakieś tam więzienie za jej secesjonistyczne poglądy. Oczywiście nie tylko ta pani Tsai, ale pewnie kilka tysięcy tych ludzi, tych działaczy DPP. Mam nadzieję, już teraz schodząc na ziemię, czyli będąc pragmatycznym jak Chińczycy, mam nadzieję, że chińskie władze znajdą sposób na zlikwidowanie władzy pani Tsai. Na przykład jakiś mały zamach stanu na Tajwanie wchodzi do gry Kuomintang, czy władzę przejściowo obejmuje Kuomintang i na przykład zaprasza chińskie wojsko na wyspę. Co Państwo o tym myślicie? Myślę, że bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny. Kuomintang, który oczywiście sprawowałby w tym momencie władzę. Fajne, to mi się bardzo podoba. Tak. Uśmiałem się, dlatego że to na razie jest science fiction, ale no wiecie Państwo, to jest science fiction, natomiast pytanie, czy to aby na pewno należy traktować jako science fiction. Czas pokaże. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.